Kiedy sięgniemy pamięcią, jak wyglądały święta bożonarodzeniowe w 1944 roku, czyli rok wcześniej, to kiedy czytamy czy rozmawiamy z pierwszymi osadnikami tutaj, to wspominają, że najczęściej oni 24 grudnia byli zaangażowani w różnego rodzaju prace polowe, kopalniane na rzecz wojska niemieckiego, władz nazistowskich. A tutaj mamy już do czynienia z ogromnym oddechem i podziękowaniem za to, że wreszcie ta tragedia sześcioletnia dobiegła końca.
W 1945 roku Koszalin wchodzi w nowy powojenny okres w ramach funkcjonowania w państwie polskim. Początki polskiego Koszalina były bardzo trudne. Miasto i jego mieszkańcy musieli się zmierzyć z różnymi przeciwnościami.
Brakiem wody, brakiem żywności, brakiem mieszkań. Te były zniszczone. Zresztą Koszalin należał do miast średnio zniszczonych. Nie były to tak wielkie zniszczenia paradoksalnie, jak my to rozumiemy, ale były to zniszczenia, które dotyczyły przede wszystkim centralnej jego części.
Historyk dr Kacper Pęcarski z Archiwum Państwowego w Koszalinie.
Co za tym idzie, zniszczenie infrastruktury od 20 do 80% w poszczególnych częściach miasta skutkowało tym, że ta infrastruktura w 1945 roku po prostu jeszcze nie nadawała się do użycia. Ponadto dużym problemem były kwestie związane z szeroko rozumianą kadrą kierowniczą. Nie zawsze były to osoby, które nadawały się na te stanowiska. Problemy istniały na przykład z komunikacją miejską. Ta właściwie rodziła się za przyczyną osób, które jak nie w jednym stopniu, nie powiem, że kochały komunikację jako taką, ale w drugim stopniu miały jakieś tam pojęcie o tym, jak to zorganizować i jak to utrzymać. I tak wyglądało to na przestrzeni wszystkich zakładów pracy, zwłaszcza tych komunalnych, jeśli mówimy o Koszalinie. Ale Koszalin tu w tym zakresie nie był wyjątkiem. Ponadto, drodzy Państwo, mamy tutaj do czynienia chociażby z akcją siewną jeszcze w 1945 roku, która plony przecież wyda dopiero rok później. Zaraz w ślad za tym mamy widmo głodu. Gdyby nie paczki z przysłowiowej Unry, to tutaj wiele rodzin po prostu by te święta bożonarodzeniowe 1945 roku spędziłoby zwyczajnie w głodzie. Zresztą te święta były daleko idące na wyrost. Raczej to był akcent niż przygotowanie do świąt w takim rozumieniu, jak my to dzisiaj odczuwamy, ale to się wszystko mimo to działo. Ogromną pomoc w tym zakresie udzieliły z jednej strony już istniejące władze kościelne, tu też mówimy o pewnym okresie pionierów księży, to dotyczy przede wszystkim zachodniej części Pomorza Zachodniego, ale tutaj na naszym podwórku również to jak najbardziej funkcjonowało i ci księża pionierzy sumptem jak najbardziej prostym, w sposób jak najbardziej prosty organizowali pierwsze msze, w których uczestniczyły całe zakłady pracy. Nikt nie patrzy na to, że zakład pracy ma takie czy inne konotacje, czy takie czy inne szefostwo, ale Kościół łączył w tym czasie, łączył się z administracją, łączył się z ludnością. I co za tym idzie? Pierwsze msze, gdzieś tak nawet do połowy 1946 roku, nawet miały, nie powiem, że charakter obowiązkowy, ale w dobrym tonie było widziane, żeby w takiej mszy uczestniczyć. Zresztą wojewoda szczeciński, Pomorza Zachodniego okręgu, tak byśmy powiedzieli, podobnie jak pierwszy prezydent Szczecina, Piotr Zaremba, który tu zresztą współorganizował, czy władze wojewódzkie w Koszalinie, czy miał nawet pieczę nad pewnymi kwestiami, które w Koszalinie miały miejsce, obowiązkowo uczestniczył w takich mszach, bo po prostu wiele rzeczy można było w ten sposób załatwić z korzyścią dla miasta i regionu. O przygotowaniach możemy powiedzieć niewiele. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to był czas, kiedy nie tylko Pomorze Zachodnie, ale cały region, czy przynajmniej cała zachodnia i północna Polska właśnie wyszły ze zniszczeń wojennych. Te zniszczenia wojenne pogłębiają się dalej. Mamy tutaj przecież do czynienia ze stacjonującymi Sowietami, którzy robią dosłownie co chcą. Między innymi w Koszalinie, ale przede wszystkim w Białogardzie, Kołobrzegu, w Sławnie. I nie jest to czas, który sprzyjałby organizacji świąt w naszym rozumieniu. Ale to nie oznacza, że ich nie obchodzono. Bardzo ładnie zachował się Kościół katolicki w tym czasie wobec ludności, dlatego że w Koszalinie, ale i w okolicy były organizowane msze święte, które miały troszkę inny charakter niż dzisiaj, dlatego że była to możliwość po raz pierwszy w pełni uczestniczenia w obrządku świątecznym, który spełniał nie tylko wymiar duchowy, przede wszystkim dla katolików, ale spełniał również wymiar psychiczny. Dlatego że to były pierwsze święta, w których można było uczestniczyć w nabożeństwach bez jakichkolwiek konsekwencji. Msze odbywały się w języku polskim. O, były wyjątki w terenie, bo były też msze, które odprawiane były przez pastorów w języku niemieckim, ale to już nie miało takiego znaczenia. Ludność katolicka często uczestniczyła i w takich obrzędkach, tylko że wszyscy już się cieszyli, że można mówić już po polsku i uczestniczyć w takich obrzędkach. Gdybyśmy przyjrzeli się takim zwykłym stołom świątecznym, to właściwie pojawiło się na nim tylko to, co się pojawić mogło, co było było do zdobycia. Trudności w tym zakresie były właściwie wszędzie. Zwykła rodzina, która tutaj przesiedliła się do Koszalina i już zorganizowała sobie pierwsze święta 1945 roku, mówię to oczywiście ogólnie, i władze administracyjne, które mogły wygospodarować kwotę raptem 800 zł dla urzędnika jako taką dotację świąteczną, bo tak to nazwano, którą wypłacono dosłownie na kilka dni przed Wigilią, no skutkowały tylko tym, że te święta wyglądały niesamowicie bardzo skromnie. Choinka oczywiście gościła w domach i pionierów, i urzędników tutaj sprawujących swoje funkcje, ale właściwie to był chyba jedyny element, który byłby najbliższy dzisiejszemu dniowi, dlatego że no po prostu nie było czym tego stołu nakryć. Taka smutna rzeczywistość roku 1945, co nie zdarzało się, że gdzieś tam, w gospodarstwach przede wszystkim pod miastami, to ta Wigilia nie wyglądała aż tak skromnie, ale to oczywiście mówię tutaj o pewnych elementach, które stanowią raczej wyjątek. Bardzo pomocne w tym czasie były paczki, które przychodziły z szeroko rozumianej UNRY. Ta pomoc, na którą składały się przede wszystkim produkty żywnościowe, długotrwałego przechowania, to tutaj rzeczywiście były pewnym elementem, który wzbogacił ten tradycyjny stół wigilijny, no ale nie był to taki stół w naszym tego słowa rozumieniu. Opłatek, no trudno mówić o opłatku, to akurat funkcję opłatka tu spełniał chleb. Ale gdybyśmy rozumieli ten chleb i opłatek jako symbol, to kwestie związane z symbolami były tu w pełni zaspokojone. Choinka była, no bo jednak choinkę można było zorganizować. Może mniej na zasadzie sprzedaży, ale raczej zwykłej wycinki z okolicznych lasów, albo też drzewa, które przypominało, które było iglakiem. Nie chodziło raczej o to, żeby ta choinka była piękna, ładnie ustrojona, uzdobiona, bo ozdabiano ją po prostu tylko tym, co było dostępne. Wnętrza domów przecież były ogołocone, bo zanim taki osadnik otrzymał mieszkanie czy gospodarstwo, no to niejednokrotnie już Sowieci ogłocili to mieszkanie z wyposażenia i nie za bardzo było czym tę choinkę ozdobić, ale to się działo przecież. Pamiętajmy o tym, że to też jest czas, w którym no, też są dzieci, dla których święta były czasem szczególnym. One same często brały na siebie takie zdobnictwo choinek, czym się dało? Zwykłymi papierowymi łańcuszkami, świeczkami, jeśli były, chociaż świeczka wtedy to była, nie powiem, że rarytasem, ale była raczej oszczędzana jako źródło oczywiście nie tyle ciepła, ile przede wszystkim światła, ale jakieś inne ozdoby, czasem kwiatkami, no tym, co mogłoby przyozdobić choinkę. A kolędy jak najbardziej śpiewano i to nie tylko w 3 dni świąteczne, myślę tu o 24, 5 i 6 grudnia, również i wcześniej.
O swoich pierwszych świętach Bożego Narodzenia w powojennym Koszalinie opowiada pionierka miasta.
Przyjechaliśmy z Gniezna, a mój tato przyjechał pierwszym transportem 10 maja budować Polskę. Nie na szaber, tylko budować Polskę w nowym miejscu. Bo tak było, że najpierw przyjeżdżali panowie i musieli zobaczyć, co tu w ogóle jest, czy jest szansa gdzieś zamieszkać. A moja babcia, mama, ciocia, mój brat i ja przyjechaliśmy w sierpniu 1945 roku.
Pamiętała pani, jak wyglądał Koszalin w ten czas?
Pamiętałam gruzowisko, bo jak przyjechaliśmy wagonem towarowym z Gniezna chyba ponad tydzień, bo to wszędzie zatrzymywali ten pociąg i potem szliśmy pieszo na ulicę Matejki, Jana Matejki.
Jak pani wie, dzisiaj chcemy porozmawiać na temat świąt pionierów. Jak wyglądały przygotowania do świąt?
No właśnie. Najpierw w domu, mówię w tej chwili nie o tym 45 roku pierwszym, tylko do 50 roku, 46-50. Więc pierwsze to były porządki, niepotrzebne zdziwia, patrząc z dzisiejszych czasów, no ale taki był zwyczaj, wszystko musiało być uporządkowane. Potem trzeba było postarać się o opłatek i choinkę, nie wiem skąd tato, bo przecież nie było takiej sprzedaży, ale choinka świeża była w domu. Po czym zabieraliśmy się już dużo wcześniej, w grudniu, za robienie ozdób na choinkę, bo przecież nic nie było. Więc były potrzebne nici, papier, klej, łańcuchy, gwiazdki, o takie rzeczy. Tym była ubrana choinka. I na choince to były świeczki. Nie było żadnych lampek, tylko były świeczki. I ta choinka stała w gabinecie naszego taty, bo prawdopodobnie żeby dzieci coś tam nie zrobiły, jakieś kraksy choinkowej. I w przeddzień Wigilii ubieraliśmy choinkę. To było zawsze takie tradycja, że w przeddzień Wigilii i oprócz przygotowania tych ozdób, babcia przygotowała piernik według bardzo starej receptury i to ciasto musiało dojrzewać parę dni, zanim zostało upieczone i dzieci miały frajdę, bo wypisywały ciasto. No i jeszcze przed Wigilią były pieczone babki, bo nie było żadnych innych ciast, tylko w domu się piekło babki, bo to mąka, cukier, następnie jajka, prawda? Tłuszcz jakiś. I potem był wieczór wigilijny i co było do jedzenia? Zupa według przepisu od lat jakiegoś tam rodzinnego. To był wywar taki jakby rosół z ryby i z dużej ilości warzyw z przewagą marchwi, bo to pamiętam, bez cebuli. I na talerzu to miało taki kolor złocistego miodu i były bakalie i kładzione kluski. Kładzione kluski, nie wiem, czy pan redaktor w ogóle wie, co to jest. Ciasto robione w domu naturalnie i łyżeczką, takie malutkie kluseczki kładło się na gotującą się wodę. I potem była no ryba smażona, kiszona kapusta z grzybami, ziemniaki i na deser, i to jest danie wielkopolskie, były kluski z makiem. Nie kutia, bo kutia to, prawda, wschodnie, rodziny ze wschodu, a to były kluski z makiem. No i był ten wspaniały piernik babci i były jeszcze babki. To była kolacja wigilijna. Jak to wyglądało w domu? Duży stół był, bo była cała rodzina, wtedy była babcia. No naturalnie mama, my, tato. Stół nakryty białym obrusem, udekorowany małymi gałązkami świerkowymi. No i co było najważniejsze? To dzielili się opłatkiem, ale to była ceremonia mojego taty, bo mój tata to zaczyna, zresztą chyba jak w każdej rodzinie, prawda, że tato zaczyna to. No i potem była kolacja, o której już mówiłam, jakie dania były, a po kolacji były kolędy. Tato grał na skrzypcach. Ja już wtedy uczyłam się od pani, która przyjechała, to pani profesor, między innymi od muzyki. Jak tylko przyjechaliśmy, jak rodzice poznali tą panią, to pani mnie uczyła grać na pianinie. Tato na skrzypcach, ja próbowałam na pianinie i wszyscy śpiewali kolędy. I potem w czasie kolęd było oczekiwanie, a oczekiwanie było na Gwiazdora, bo tak Gwiazdor się nazywał w jego Polsce, nie Mikołaj, tylko Gwiazdor. To i wszyscy czekaliśmy, nigdy z bratem się nie dowiedzieliśmy, kto to był tym Gwiazdorem. No ale w każdym razie miał worek z prezentami, bo prezentów nie było pod choinką. Prezenty były w worku u Gwiazdora. No potem była frajda, prawda, bo każdy musiał prezenty obejrzeć. To nie było na pewno w tych czasach nic wielkiego, ale sama ta sytuacja, prawda, że ktoś tam dzwoni czy puka i przychodzi taki Gwiazdor. Wigilia kończyła się spacerem pieszo z ulicą Zwycięstwa, które już tam w końcu lat 30. były jakieś światła na tej ulicy, o ile pamiętam, do katedry na Pasterka. Pieszką. Wszyscy szli, cała rodzina ubrana do katedry. Do dzisiaj mam obraz jednego takiego spaceru. Był niewielki mróz, nie było zupełnie wiatru, a z nieba spadały ogromne płatki śniegu. Kiedyś się nawet pytałam psychologa, czy to jest możliwe, żeby dziecko zapamiętało jakieś takie fragmenty życia i powiedział mi, że tak, że jak to się bardzo tkwiło w pamięci, to takie fragmenty mogą po prostu pozostać w pamięci u dziecka.
Bo ile miała pani wtedy lat, przypomnijmy?
W 45 miałam 5, w każdym razie szliśmy pieszo. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że teraz tak mówimy o pomocy na którąś z Wigilii. Mój tato zaprosił pana, który stracił całą rodzinę, był po prostu tu sam.
A pamięta pani, jacy byli w stosunku do siebie ludzie w ten czas świąteczny? No bo nie ukrywajmy, byli z różnych stron, mieli różne zwyczaje, nawet i mówili różną polszczyzną.
Tak, bo byli przecież tu w Koszalinie ludzie z Lwów, Warszawa, Wilno i Wielkopolska. I byli jeszcze Niemcy tutaj, traktowani w sposób straszliwy. Ale ludzie byli sobie bardzo życzliwi. Ja pamiętam, że w tym mieszkaniu jadalnia była bardzo duża i zawsze spotykało się mnóstwo osób różnych. No nie było przecież ani radia, ani telewizji, więc ludzie się spotykali, żeby porozmawiać.
Czyli co, ten świąteczny czas to był taki czas, kiedy ludzie się zbliżali do siebie, poczuli w końcu jedność?
W ogóle się, nawet nie w świątecznym czasie, ale moim zdaniem zbliżali się bardzo do siebie wszyscy, obojętnie. Ja na przykład pamiętam, ponieważ mój tato grał na skrzypcach, ja tam uczyłam się na tym pianinie i przychodził do nas pan z córką i pan miał wiolonczelę, a córka skrzypce. Nie wiem, jak to przetrwało, no ale uratowali to, widocznie było to tak bardzo cenne. No i koncerty były po prostu w domu.
Czy można jakoś
porównać święta wtedy i święta dziś, coś znaleźć wspólnego, jakiś wspólny mianownik, a może podkreślić to, o czym ludzie zapomnieli.
O tej jedności zapomnieli, bo w tej chwili jest naprawdę straszny podział, nawet jak się rozmawia przez telefon.
Czyli wtedy, pomimo że ludzie byli sobie obcy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, byli z różnych stron, byli bliżsi sobie tak, niż dzisiaj.
Tak, tak, bliżsi sobie.
24 grudnia jeszcze zakłady pracy w Koszalinie pracowały. Tu nie można było sobie pozwolić na taki przestój czasowy, kiedy liczyła się właściwie jak nie każda godzina, to każdy dzień pracy. Dyrektorzy czy kierownicy poszczególnych zakładów pracy jeszcze 24 grudnia do godzin popołudniowych, nawet późnych godzin popołudniowych, udawali się, jeździli po terenie najbliższej okolicy, jak i po zakładach pracy w Koszalinie, by można było jeszcze ustawiać pewne sprawy, organizować, poprawiać tę infrastrukturę, warunki pracy, które były fatalne wręcz. Albo złe. Nie można było sobie pozwolić na to, żeby 24 dzień grudnia pozostawić dniem wolnym w takim naszym tego słowa rozumieniu, albo też, żeby dzień czy czas pracy odbywał się w zwolnionym tempie. To było nie do pomyślenia. Zresztą też pierwszy i drugi dzień świąt był czasem, kiedy jednak trzeba było myśleć o tym, co zrobić zaraz w kolejnych dniach, bo zbliżał się okres wykonań budżetów na 45 rok. To też jest czas, w którym już gdzieś od maja, czerwca 1945 roku w poszczególnych gminach miejskich, gminach wiejskich trzeba było zabezpieczyć przynajmniej teoretycznie pieniądze na podstawowe zadania. I właśnie teraz po świętach, a do nowego roku 45-46, w tym czasie zbliżał się okres rozliczeniowy. Mamy w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie kilka takich zachowanych budżetów i są ślady ingerencji, kiedy zwierzchnicy czy osoby, które sprawdzały merytoryczną poprawność wydatkowania czy zakwalifikowania pewnych kosztów, sprawdzały, czy rzeczywiście jest to do wykonania i czy są na to pieniądze. Zresztą zdarzało się tak, że władze wojewódzkie ze Szczecina, organizując Koszalinowi kredyty bezzwrotne, tak byśmy to dzisiaj nazwali, czasem o charakterze 500 000 złotych, 1 000 000 złotych, to były ogromne pieniądze. No, te pieniądze nie trafiały na czas. Trzeba było jechać po nie specjalnie samochodami z konwojem do Gdańska. A zima 45 roku była zimą ostrą. To dochodziło do minus 20 stopni przy pełnym zaśnieżeniu. Taborem jeździło się do Gdańska po te pieniądze, którego na dobrą sprawę nie było, albo był zdezelowany. Rosjanie, zresztą mam w pamięci taki wypadek w rejonie Białogardu, gdzie ciężarówka sowiecka uderzyła, wyjeżdżając z ulicy prosto w taki konwój, właściwie całkowicie niszcząc samochód. I ten samochód bez szyb, bez drzwi jechał do Szczecina czy do Gdańska po obiecane pieniądze tylko po to, żeby się dowiedzieć, że dostanie na przykład Koszalin tylko 60% tych pieniędzy pod warunkiem, że jeszcze do końca roku sprawozda wykonanie tych 60% pieniędzy i wtedy te pozostałe 40% pieniędzy zostanie mu przydzielone jeszcze raz. Czyli bardzo łatwo widać, jak manewrowano tymi pieniędzmi, obiecując je z jednej strony, ale z drugiej strony, jak nie wydacie ich poprawnie, to reszty nie dostaniecie. Ani nie było środków finansowych na taki pełny rozruch, ani też nie było bazy, która by to wszystkie procesy wspomagała. No i co za tym idzie, nadal do 46, gdzieś tak roku, nawet 47 roku, był to czas pełnej improwizacji w tym zakresie.
W 1945 roku święta były nie tylko skromne, także i niebezpieczne.
Mamy przykłady z Sianowa, kiedy złodzieje, nie patrzący na to, jaki to jest okres, czy świąteczny, czy nieświąteczny, kto zna Sianów, to doskonale wie, a zwłaszcza jeszcze w 45, a nawet w 6 roku, doskonale takie osoby wiedzą, że Sianów w części składał się, dzisiaj w mniejszym stopniu, składał się z budynków, które swoje parterowe czy pierwszopiętrowe kondygnacje na tych budynkach były umiejscowione często na poziomie ziemi. I takie umiejscowienie okien bardzo sprzyjało złodziejom. To my tu mamy, jeśli chodzi o akurat, posiłkuję się Sianowem, dlatego że mamy dobrze zachowany materiał, jeśli odzwierciedlający te tutaj kwestie. Takie umiejscowienie kondygnacji sprzyjało złodziejom, którzy zwyczajnie w przebraniu, albo to w mundurach milicji obywatelskiej, albo to w przebraniu sowieckim, albo też jakimkolwiek innym, chodziło o to, żeby nie rozpoznać takiego złoczyńcy, zwyczajnie włamywali się do mieszkań, terroryzowali ludność, nie patrząc na ten szczególny czas, jakim były święta, zwyczajnie po prostu rabowały mieszkanie, krępowały domowników, zdarzały się nierzadko przypadki pobicia, tak więc tak często wyglądały te święta, które kończyły się zwyczajnie w miarę możliwości interwencją milicji obywatelskiej, a tej też tutaj brakowało w terenie. Jeszcze w 45 roku brakowało milicjantów.
Święta Święta Bożego Narodzenia roku 1945 stanowiły jeden z najważniejszych elementów integracji koszalińskiego społeczeństwa, wszelkich sąsiedzkich więzi.
Rok 1945, tak jak i powiedzmy pierwsza połowa 1946 roku, to był czas, w którym ta jedność dopiero się zawiązywała. Trudno mówić o jedności, jeżeli jeszcze funkcjonujemy w grupach konfliktów. Każda inność, bo każdy z osadników tutaj postrzegał innego jako innego, więc trudno było o nawiązanie pewnych relacji. Ale one zwolna się nawiązywały. Paradoksalnie pierwszym takim sygnałem było to, że kiedy uruchomiono w 1945 roku szkoły podstawowe, to do tych szkół zaczęły uczęszczać dzieci, których rodzice pochodzili z różnych, są zresztą dzieci również. Ale to już był pierwszy sygnał i możliwość pracy nad tym, by łączyć przynajmniej na poziomie dzieci ich obowiązku, realizacji obowiązku szkolnego, by łączyć pewne kwestie, by niwelować to, co różni. I szkoła to była jednym z takich pierwszych elementów, które ten problem przepracowały w praktyce. I cieszyłoby mnie to, i cieszy zresztą, że w następnych latach to właśnie paradoksalnie dzieci stały się zwornikiem współpracy wielu grup z różnych części dawnej Rzeczpospolitej, bo dzieci nie patrzyły na to, że ty jesteś takim, czy takim, czy takim, bo wspólnie się bawiły, wspólnie uczestniczyły w zajęciach. To dotyczyło chociażby też dzieci z niemieckich rodzin, które tu pozostały, a też z różnych powodów nie mogły uczęszczać do szkół z językiem niemieckim nauczania, a uczestniczyły w szkołach z językiem polskim jako wykładowym. I to zafunkcjonowało, to się działo. I zwolna, kiedy nawiązywały się powoli naturalne więzi międzyludzkie, więzi sąsiedzkie, to jednak te różnice były z każdym rokiem niwelowane, ale jeszcze nie w 1945 roku.
Brak żywności, noclegu, prądu, pitnej wody oraz wszechobecny szaber. Tak wyglądała codzienność w powojennym polskim Kołobrzegu.
Grudzień 1945 roku zamykał pierwszy etap tworzenia się polskiej społeczności w Kołobrzegu. Od marca, czyli w zasadzie od zakończenia bitwy, która zniszczyła miasto, choć dzisiaj trwają tak naprawdę badania dotyczące właściwej skali zniszczeń.
Historyk dr Łukasz Gładysiak, kierownik do spraw naukowych Muzeum Oręża Polskiego.
Wiemy, że Śródmieście czy dzielnice uzdrowiskowe były bardzo zniszczone, natomiast były takie kwartały, które ostały się w miarę najgorszym stanie, ale generalnie przyjmuje się, że Kołobrzeg był miastem niemożliwym do zasiedlenia. Zresztą pierwsze polskie władze wskazywały na to, wybierając stolicę powiatu tymczasowo w Karlinie. W Kołobrzegu w grudniu 1945 roku mieszkało około 1500 Polaków. Ta liczba jest ważna, bo w zasadzie w ciągu niespełna pół roku ona wzrosła prawie 10-krotnie, czyli Kołobrzeg był celem akcji osadniczej. Jednocześnie obok funkcjonowało ponad 3000 mieszkańców niemieckich, głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Pierwsza fala wyjazdowa Niemców, taka dobrowolna jeszcze wtedy, to był listopad 1945 roku. Kołobrzeg był miastem niedoborów, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że brakowało praktycznie wszystkiego. Cudem było uruchomienie wczesną wiosną wodociągów i ujęcia wody w zasadzie, czyli dostarczenia tego, co było najważniejsze, no bo pobieranie wody z parsenty pełnej ciał poległych czy szczątków zwierzęcych po prostu było bardzo, bardzo ryzykowne. Do końca roku władze miasta teoretycznie uporały się z problemem zalegających po bitwie ciał. To był bardzo, bardzo duży problem, zwłaszcza w okresie letnim. Nad miastem wisiało widmo epidemii, zresztą chmary much, które unosiły się nad gruzami. To jest taki obraz, który pojawia się nie tylko we wspomnieniach pionierów, ale w oficjalnych zapiskach choćby pierwszego prezydenta Stefana Lipickiego. Funkcjonowanie w Kołobrzegu w 1945 roku wymagało dużo samozaparcia, wymagało dużo odwagi, no i na pewno nie należało do najłatwiejszych. W zasadzie przez pierwsze półrocze polskiego Kołobrzegu, czyli licząc od marca mniej więcej do początku jesieni 1945 roku, w Kołobrzegu nie było piekarni. Chleb dowożono codziennie, co dwa dni z Karlina. Oczywiście starano się wypiekać pewne produkty na własne potrzeby na miejscu. Bardzo ciekawą historię usłyszałem od państwa Żulickich, którzy byli jednymi z pierwszych, którzy uruchomili przedsiębiorstwo, tak, firmę działającą do dzisiaj w Kołobrzegu Ogrodnictwo. Pan Żulicki, który sprowadził się do Kołobrzegu, na początku próbował sprzedawać swój urobek, warzywa, owoce, natomiast nie funkcjonował pieniądz w Kołobrzegu. To był handel wymienny, więc te wymiany trwały bardzo często, jak wspominał syn pana Żulickiego, ojciec wracał do domu po prostu rozdawszy ten urobek, bo trzeba było sobie radzić. Zimą 1945 roku, która była, no dzisiaj widzimy to po fotografiach chociażby, bardzo surowa, brakowało opału. To jest coś, co pojawia się we wspomnieniach bardzo często. Palono w zasadzie w piecach wszystkim, co się dało, ramami okiennymi, meblami. Węgiel oczywiście w ograniczonym zakresie był, ale nie wystarczał, żeby całe zapotrzebowania wypełnić. No i problemy z bezpieczeństwem. Musimy pamiętać, że duża część Kołobrzegu, ta niezniszczona, była w rękach radzieckich. W zasadzie do 1947-1948 roku Rosjanie, mimo że oddali w czerwcu 1945 roku formalnie władzę, byli panami sytuacji. W zasadzie nie było na nich żadnej możliwości zapanowania nad nimi. Problem podpaleń, problem napaści, gwałtów, więc Kołobrzeg był miastem niebezpiecznym. Przygotowanie do pierwszych świąt to przede wszystkim nad tym całym trudnym środowiskiem, jakim był Kołobrzeg w 1945 roku, zaczęła pojawiać się iskierka nadziei po pierwsze polskie Boże Narodzenie. To są święta dla Polaków wyjątkowe, zresztą bardzo rodzinne i takie, które jednoczą całe społeczności. I takie właśnie były te święta w Kołobrzegu. My rozmawiając z pionierami też słyszeliśmy, że pierwsze co poszukiwano, choinek. No, był las kołobrzeski, wydmy, stamtąd drzewka pozyskiwano. Ozdoby były wykonywane ręcznie, podobnie jak prezenty. Rozmawiając z pierwszymi mieszkańcami, którzy wtedy byli dziećmi, pojawia się motyw własnoręcznego przygotowania prezentów. My powoli do tego wracamy, natomiast wtedy to było absolutnie niezbędne, no bo nie dało się kupić zabawek. Nie dało się kupić zabawek, słodyczy tego nie było. Wielką radością były owoce. Jeden z panów, pan Filipczak, mówił o tym, że dostanie pod choinkę skarpet. To był wielki skarb. Niedobory ubraniowe, to jest druga sprawa. No i żywność. Żywność, która pochodziła z różnych źródeł. No musimy pamiętać, że na poziomie pierwszych świąt Bożego Narodzenia w Kołobrzegu mieliśmy mieszaninę ludzi z całej Polski i z Kresów, bo już zaczynała się ta fala napływowa z dawnych rubieży Rzeczpospolitej. Gro społeczności stanowili Wielkopolanie. To jest takie znamienne w ogóle dla całego naszego regionu, czyli no, królowały potrawy z poznańskiego. Karp byłby rarytasem w tamtym czasie. No, musimy pamiętać, że tutaj tego karpia praktycznie nie było. Natomiast to, co ratowało sytuację wigilijną, to były oczywiście śledzie. Śledzie, które do dzisiaj są srebrem Kołobrzegu i zawsze były, więc pojawia się motyw śledzia w różnych wersjach. Oczywiście ten najbardziej popularny, tak zwany stołówkowy kołobrzeski śledź smażony na oleju z ziemniakami, to co podawano w zasadzie od wiosny 1945 roku również było na stole wigilijnym. Kutie, czyli te tematy wschodnie, oczywiście na tyle, na ile dało się to zrobić. Pieczywo, bardzo ważne, chleb, który no, też był skarbem. Wigilia była skromna. To wszyscy podkreślali, że organizowano na tyle, na ile było to możliwe. Oczywiście chciano, żeby było 12 potraw, ale było to niemożliwe w tych warunkach, więc liczyło się bardziej to, że w ogóle było cokolwiek na stole, no i że ludzie byli razem. A naprawdę byli, bo jeżeli przyjrzymy się temu, co się działo, chociażby nabożeństwem odprawianym przez księdza Maciejewskiego, pierwszego polskiego księdza w Kołobrzegu, to widzimy, że ludzie się jednoczyli i dla nich to, że byli razem, że mogli po polsku śpiewać kolędy w katolickim kościele świętego Marcina. No dzisiaj państwo kojarzycie katedrę i wszyscy idziemy do katedry w Kołobrzegu na pasterkę. Katedra, drodzy państwo, zaczęła funkcjonować dopiero w 1974 roku w Kołobrzegu. Do tamtego czasu był to obiekt cywilny. Ciężko nam sobie to wyobrazić, ale tak właśnie było. Natomiast miejscem, w którym spotykano się na modlitwę, był tak zwany kołobrzeski Watykan, położony niedaleko Parsenty, niedaleko ulicy Rzecznej. Kompleks budynków niezniszczony w czasie walk, no i kościół świętego Marcina.
Trafiłem do Kołobrzegu z Grudziądza, bo mieszkaliśmy w Grudziądzu przed wojną w Cytadeli. To był 18 pułk Ułanów, który zasłynął tą szarżą na niemiecką piechotę pod Krojantami. Tam do dzisiaj się spotykają ci, którzy jeszcze żyją. To już są w zasadzie jednostki, bo najmłodsi z nich to już mają ponad 95 lat. Prawda? W Kołobrzegu mieszkam od 1946 roku i tutaj właśnie w 1946 roku przeżyłem pierwszą gwiazdkę, pierwsze święta. Chodziłem do gimnazjum i w internacie, który mieścił się wówczas na terenie dzisiejszych uzdrowisk, był internat uczniów gimnazjum, którzy uczyli się w gimnazjum, a mieszkali poza Kołobrzegiem. I w tym internacie zorganizowano dla wszystkich uczniów wigilię, pierwszą wigilię. I pamiętam, jadłem wtedy pierwszy raz smażonego dorsza, suszone śliwki, zupę grzybową.
Te święta w 1946 roku, zrujnowane miasto.
Kołobrzeg wyglądał tragicznie. Chodnikami nie można było chodzić, bo były zasypane gruzem. Większość domów była zniszczona, a te, co stały, miały powybijane szyby, pozrywane podłogi, bo nie było węgla, było zimą, trzeba było palić w piecach. No to się chodziło na szaber tak zwany, wyrwało się drzwi, podłogi, rąbało się to. Czyli te mieszkania i domy, które nie były zamieszkane, ulegały dewastacji. No a myśmy mieli przy gimnazjum hufiec służby Polsce, który... tak powiem, pełnił warty i dyżury, żeby chronić mienie Kołobrzegu przed szabrownikami, którzy przyjeżdżali tutaj na tak zwany szaber. A wracając do tych pierwszych świąt, no to jeszcze można powiedzieć, że dzieliliśmy się opłatkiem. Była choinka, nie było bombek, ale były jakieś ozdoby zrobione przez uczniów z papieru, ze słomy, z kasztanów i były świeczki naturalne na choince, więc trzeba było pilnować, żeby się choinka nie zapaliła. No i śpiewaliśmy kolędy, a trzeba powiedzieć, że towarzystwo było bardzo zróżnicowane, dlatego że do szkoły chodzili ludzie z dużą różnicą wieku do tych samych klas, a poza tym z różnych regionów Polski. Byli z Ukrainy dzisiejszej, z Białorusi, z Wilna, więc o różnych akcentach, o różnych tradycjach. I tutaj w czasie tej Wigilii następowała taka integracja, stworzenie tego kołobrzeskiego już, pomału kołobrzeskiego towarzystwa, tego społeczeństwa. Bo myśmy nie tylko to, ale pamiętam, na święta wystawiliśmy damy i huzary, potem śluby panieńskie. Zespół nasz teatralny szkolny, prawda? Na te imprezy przychodzili obywatele miasta. Było ich niedużo, bo początkowo to było kilka tysięcy mieszkańców rozrzuconych po całym Kołobrzegu, tam gdzie były domy całe. Najbardziej to była ta Zygmuntowska zamieszkała, bo ona była całkowicie niezniszczona.
Wigilię się obchodziło, wszyscy byli w domu. Jeszcze żyli mi rodzice, brat. Była jeszcze bratowa, Żuchniewicz Irena. Usiedliśmy do stołu, podzieliliśmy się opłatkiem. No i w ostateczności te 12 potraw było. No, jakoś tam było.
Bo pani kiedy przyjechała do Kołobrzegu?
W 1947 roku, jako dziecko 12-letnie. Z Krakowskiego, to znaczy koło Stróż. Ja jestem z Bukowiny Tatrzańskiej. No ale że czas okupacji nas tak trochę rzucił. No i w końcu tutaj przyjechamy z rodzicami do Kołobrzegu.
I na święta w 1947 roku już te 12 potraw można było...
To znaczy już przyjechać. Można było jakoś tam, wie pan co, ja się do tego bardzo nie wtrącałam, bo gospodarką mamusia się zajęła, gotowaniem wszystkim. No cóż to dziecko 12-letnie może pomóc.
A co takiego jedliście? Jedliście raczej swoje krakowskie rzeczy z tego regionu,
to
czy już na przykład ryby z morza i tak dalej?
Nie no, ryby to cały czas się jadło. W każdym razie Wigilia była pusta. No, między innymi były klucki z makiem, barszcz czerwony z uszkami.
Czy klucki z makiem to takie typowo małopolskie danie?
To wszystko smakuje.
Pan przyjechał kiedy do Kołobrzegu?
W 1945 roku. W październiku, 15 października, Józef Filipczak. Pierwsze te święta były niewesołe, dlatego że no bieda, po prostu była bieda. Człowiek był szczęśliwy, jak dostał no, skarpetki. To był luksus, jak dostał nowe skarpetki, to było szczęście. Żeśmy sobie sami rysowali takie obrazeczki, młodszym, bo ja miałem wtedy 8 lat, brat miał 10, a jeszcze było trochę drobnych dzieci, także jak mówię, była nas piątka. Tośmy, wie pan, zabawa jaka była. Fajerka, normalnie, wie pan, taka teraz nie spotyka się taki fajerek. Z drutu kółko, wie pan, i ponieważ mieszkałem na Kresowej, obecna ulicy, ulica Emilii Gierczak, to była ulica, gdzie był asfalt. I po tym asfalcie, wie pan, z tymi fajerkami się choroba jeździło. To była największa frajda, jaka mogła być.
No i miasto całkowicie zrujnowane.
Proszę pana, zrujnowane zupełnie. Żeśmy przyjechali wieczorem, bo najpierw tata pojechał do Jeleniej Góry. Miasto niezbite. Nas, już jak mówiłem, była było pięcioro dzieci, dawali tacie willę, 6 pokoi. Tata mówi, ja jestem murarzem. Przed wojną budował Centralny Okręg Przemysłowy, fabrykę broni w Radomiu, mój tata budował. A później, wie pan, roboty nie było. No i wie pan, ja jestem murarz, co ja tu będę robił? Przyjechał do Kołbrzegu, gruz na gruzie, mój, o, tu będę
robota.
Miał pracę. Tak. Wie pan, ja, żeśmy przyjechali tak wieczorem, ciemno, tylko księżyc świeci i gruzy. Gruzy, między gruzami, proszę pana, ścieżki. I tymi ścieżkami się szło.
Do kościoła na pasterkę.
Do kościoła, wie pan, na pasterkę. A kościół tam był ten jedyny kościół, koło katedry nad rzeką. To był jedyny kościół, bo tutaj było dużo kościołów, ale były wszystkie zbite.
Po pierwsze organizacja Bożego Narodzenia i to organizacja taka, można powiedzieć, na szczeblu centralnym, a później Nowego Roku, bo te dwie rzeczy były ze sobą w Kołbrzegu połączone. W ratuszu 1 stycznia 1946 roku Polacy świętowali nadejście nowego, pierwszego pełnego polskiego roku w mieście, więc ta nadzieja na pewno była. No, każdy, kto przyjeżdżał do zniszczonego Kołbrzegu, przyjeżdżał z nadzieją. Każdy, kto zdecydował się tutaj zostać, miał pewien plan, miał pewną misję do wypełnienia i rzeczywiście te misje były bardzo różne. Bo jedni, tak jak samorządowcy, chcieli, żeby tutaj rzeczywiście stała się Polska. Wiemy, że od czerwca 1945 roku, a później od sierpnia już definitywnie, od zakończenia konferencji w Poczdamie, Pomorze zostało przyłączone do Polski. No i głównym zadaniem było to przyłączenie urzeczywistnić. To było zadanie samorządowców, zresztą bardzo charyzmatycznych. Zarówno pierwszy prezydent Lipicki, jak i jego następca Stanisław Brożek, to byli ludzie, którzy naprawdę chcieli tą Polskę tutaj zorganizować. Ale były też takie bardzo przyziemne marzenia. No, mamy chociażby murarzy, tak, którzy widząc ogrom prac, wiedzieli, że no, dla nich tutaj robota będzie. Mamy rybaków, kaszubów, którzy przyjeżdżają z całym swoim pięknym folklorem i oni zaczynają dźwigać dosłownie z dna morskiego polskie rybołówstwo, wykorzystują kutry. Także to była praca u podstaw. W Wielkopolsce mówimy o tej pracy u podstaw, pracy organicznej, ona taka była w Kołobrzegu bez dwóch zdań. Zresztą nie bez powodu trzon tej pracy ciągnęli poznaniacy. Rzeczywiście robiono wszystko, żeby te święta na tyle, na ile było możliwe, żeby miały aurę odpowiednią. Mieszkańcy Kołobrzegu w marcu 1945 roku zostali zaskoczeni tym, co się wydarzyło. Kiedy 4 marca wojska radzieckie, później 6 marca pierwsza armia Wojska Polskiego podeszła pod miasto, wielu mieszkańców nie zdołało się ewakuować. Później ta ewakuacja w czasie bitwy była bardzo chaotyczna. Zabierano tylko najpotrzebniejsze rzeczy i rzeczywiście, choćby we wspomnieniach żołnierzy pierwszej armii, którzy zdobywali kolejne kwartały, pojawiają się wątki zastania pełnego wyposażenia w domach. No, nie należy wykluczać tego, że i ozdoby świąteczne się uchowały. No, pamiętajmy o tym, że ktoś, kto ratuje życie, nie patrzy na to, czy zabiera ze sobą bombki, więc te bombki zostały. Zresztą znam takie przypadki, gdzie w domach kołobrzeskich do dzisiaj korzysta się z pewnych takich tak zwanych pamiątek po dawnych mieszkańcach i ozdoby świąteczne też się zdarzają, ale one są już traktowane jako pewien relikt przeszłości, jako pewna łączność z tamtymi czasami, co moim zdaniem jest akurat bardzo pozytywne.